pomiędzy biegunami.
Program Między Biegunami. Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Witamy Państwa bardzo serdecznie 27 września roku 2025, a dzień ten dla turystyki jest wyjątkowy.
Wyjątkowy, bo?
Wyjątkowy, bo jest to Światowy Dzień Turystyki, który od 1979 roku jest obchodzony właśnie 27 września. I dzisiaj, drodzy Państwo, pomyśleliśmy sobie, że tak się składa. Nie wiem, czy pierwszy raz, odkąd program Między Biegunami jest w naszym wykonaniu na antenie Radia Kraków, czy też nie, ale warto o tym wspomnieć, bo to święto wszystkich osób, którzy uprawiają turystykę, podróżują. No i dzisiaj o tych podróżach też będziemy, ale troszeczkę bliższych, rozmawiać.
W programie Między Biegunami oczywiście nie tylko dalekie podróże do Ameryki Południowej, Afryki czy Australii, ale także tutaj niedaleko. Ja to zawsze będę powtarzać, że najciekawsze miejsca mogą być za rogiem.
Natomiast bezwzględnie zaskoczymy Państwa dzisiaj bardzo mocno, bo w Radiu Kraków będziemy troszeczkę zachęcać Was, żeby wybrać się do stolicy, tej drugiej stolicy.
Między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Jeszcze raz podkreślę, Radio Kraków. Tutaj nie będzie szowinizmów dzisiaj absolutnie żadnych, jeżeli chodzi o miejsca. Ja pamiętam, słuchajcie, taki mecz, a propos szowinizmów różnych, taki mecz piłkarski Wisły z Krakowią. Jesteśmy na stadionie derby. Przy ulicy Kałuży, derby, i speaker zapowiadający drużynę Wisły nie wypowiada nazwy Wisła Kraków. Ale my dzisiaj nazwę tego miasta będziemy wypowiadać, jeżeli chodzi
Tym bardziej, że drużyna z tego miasta niedługo będzie musiała gościć na stadionie przy ulicy Reymonta, więc troszeczkę tutaj historia zatoczy koło, bo drodzy Państwo, kibice piłkarscy już się domyślają, że będziemy rozmawiać dzisiaj o Warszawie.
Hania Dzielińska w Radiu Kraków. Witaj, Haniu, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i co z tą Warszawą?
No właśnie, my cały czas możemy nie mówić Wisła Kraków, bo będzie Wisła, która łączy nas, zwłaszcza w Dzień Turystyki, także po prostu spływamy do Warszawy.
Dla ciebie ten Światowy Dzień Turystyki jest w jakiś sposób ważny, bo ty jesteś taką osobą, która łączy wiele światów. Świat mediów, kultury, historii sztuki, no ale także świat turystyki, bo od ponad 18 lat oprowadzasz po Warszawie, jesteś przewodniczką. Obchodzisz ten dzień w jakiś szczególny sposób?
Ja się tak cieszę, że przypomnieliście o tym dniu, bo przez to, że jestem praktykiem, a teraz to może nawet praktyczką, to w zasadzie, kurczę, nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że my mamy święto. Ja mogę wówczas na przykład
nie iść do pracy,
poprowadzić więcej osób. Aha. Albo
podwójna stawka.
Tam.
Nie, to jest najważniejsze.
Albo
w życiu,
na przykład zaprosić osoby z miasta, które zwykle mając u siebie wszystko, prawie, no po prostu u nas bywa rzadko. I to jest taki właśnie przypadek, więc wyjątkowa sytuacja. Pierwszy raz od 18 lat świętuję Dzień Turystyki i to właśnie w Krakowie.
Haniu, to powiem ci szczerze, że będziesz miała dzisiaj świetną okazję na antenie Radia Kraków zrobić to, zaprosić Krakusów, mieszkańców Małopolski do Warszawy, bo ja też mam coś takiego, że jak przyjeżdżam do Warszawy, podejrzewam, że niesłusznie, ale jak tylko przyjeżdżam, to sprawdzam pociąg powrotny do Krakowa. I są też takie na przykład złośliwe powiedzonka, że co się dzieje w Warszawie na przykład wraz z odjazdem ostatniego pociągu do Krakowa. Wiesz?
No robi się pustko i idziemy do knajpy, no bo już nikt do teatru ani kabaretu tutaj nie został, żeby pójść, bo one są u was i my to doceniamy, my z Warszawy tutaj do was przyjeżdżamy na Kazimierz, do kultowego baru, do Słowackiego. No, akurat na Dorotę Masłowską, ona chyba wciąż jeszcze bardziej warszawska, to chociażby wczoraj wieczorem była w Teatrze Słowackiego i Sztuka. Także wiem o tych animozjach, jak najbardziej. Proszę o docenienie, że my z Krakowa to jednej cegły nie wzięliśmy na odbudowę, a mieszkańcy Dolnego Śląska, jak przyjeżdżają, to tak, o, ta cegła fantastyczna, wygląda na naszą, z Legnicy, wygląda na naszą, tylko, i to jest fantastyczne, jak przyjeżdżają ludzie z Dolnego Śląska i tylko z tego regionu, oni oglądają, tam idziemy ulicami Warszawy, tymi, które wyglądają historycznie, a potem do centrum, wieżowce i mówią, tylko oni to mówią, ale się cieszę. To jest imponujące. Jestem dumny, że tak wygląda nasza stolica. Więc to jest inna perspektywa. U was po prostu my karmimy się historią i tym, że Rety, to jest w mojej książce. Chyba się przyznałam do tego. Spytałam kiedyś mamę, co to znaczy, że u was chodzi się z księżycem w butonierce. Mówię, mamo, a jak to? No bo u mnie w domu słuchało się i słucha krakowskiej poezji śpiewanej i krakowskich twórców. W związku z tym, no tu się przyjeżdża po to, żeby po pierwsze tę butonierkę w ogóle mieć. Tu więcej okazji jest, ale też po to, żeby właśnie ze sztuką obcować. No nie jest przypadkiem, że nasz Ryszard Kapuściński się nie doczekał Nobla, a tutaj niektórzy... Niektórzy chyba bliżej jednak byli.
Byli zdecydowanie, ale to nie o to chodzi, bo chociaż ostatnio z kimś rozmawiałem akurat jeżeli chodzi o sztukę ze stolicy i mówili, no sztuka nowoczesna jest teraz właśnie w Warszawie. I tak trochę jest, bo Kraków jest taki zatrzymany na dwudziestoleciu międzywojennym.
Tak, tylko czy wszyscy przyjeżdżają do każdego z miast po sztukę? Właśnie
no
od razu
dobrze.
Możemy, teraz właśnie skierujemy się do tych, którzy tak myślą, Boże, jestem w Krakowie, muszę się interesować sztuką, muszę być koneserem, a nie jestem. Co
nie,
tu zrobić?
Do muzeum by wypadało pójść.
No wypadałoby. No i co to jest za podejście? No wypadałoby.
No, dobra.
No właśnie. Może zachęćmy też tych, którzy do muzeum, tak, ale pod warunkiem, że to jest Muzeum Techniki na przykład. Ja całkiem niedawno, nie powiem, tak bardzo rozszerzyłam grupę osób, które są wokół mnie, że dostrzegłam po 18 latach oprowadzania turystów, że nie wszyscy rajcują się historią.
No dobra.
Orety, takie to było odkrycie, że teraz inaczej konstruuje przekaz. Naprawdę, bo to nie znaczy, że nie wciśniemy tej historii. Oni się tym zainteresują, ale muszą wiedzieć, że to jest inżynieria, że to jest technologia. A że ona jest tam sprzed 100 lat, że Czochralski, że bez niego szybkich kolei by nie było. Najpierw w Niemczech, potem Ford mu proponuje robotę u siebie w Ameryce. A ten jednak wraca do Polski, do Warszawy. To się też nie najlepiej dla niego skończy, ale i ludzi historii, czy taka historia, nomen omen, urzeknie? No może tak, ale ludzi technologii, oni się poczują częścią.
Tylko to jest zupełnie inne, takie nowoczesne już spojrzenie na sprawę i ja się bardzo z tego cieszę, że mówimy o różnych miejscach w zupełnie inny sposób niż dotychczas.
W innych kontekstach.
W innych kontekstach.
Dużo szerzej.
Bo pretekstem naszego spotkania dzisiaj jest publikacja Warszawa Nieprzewodnik i to nie jest pierwsza publikacja z tej serii, bo przecież Zosia Jurczak była w studiu Radia Kraków.
Rozmawialiśmy o Nieprzewodniku Krakowskim.
Tak jest. Później jest Gdańsk, no i teraz
Wrocław
Warszawa.
Jeszcze.
Tak, kolejność jest właśnie taka i ja, czyli zaczynamy, co za niespodzianka, no gdzie można zacząć? Tak, zaczęło się od Krakowa i kto kupił ten nieprzewodnik krakowski, jak tylko wyszedł, mówię różowa, okładka, tak niekoniecznie, ale nic, to nieprzewodnik, ja o Krakowie tam dwie półki książek mam, to może tu będzie inaczej opisane, no i przecież kupiłam. I miałam nadzieję, że o Warszawie też wyjdzie. A potem wydawnictwo Bezdroża zadzwoniło do mnie, czy ja bym mogła napisać. No skoro ma być seria, no to dobrze by było, żeby też jakieś inne miasta się właśnie włączyły. Także teraz jest już Nieprzewodnik Warszawa, jest Nieprzewodnik Gdańsk. On wyszedł chyba kilka tygodni przed moim warszawskim i jeszcze dołącza w tej chwili Wrocław. Także to jest też taka swego rodzaju dyskusja i rozmowa o tych miastach naszej czwórki, tych autorów, którzy widzą miasta od środka, znają, wiedzą, co jest za uszami, bezwzględnie. I u mnie w książce te rzeczy są. Zosi jest bardziej kulturalny, bardziej taki artystyczny, dużo więcej literackich wątków niż u mnie na pewno. Przy czym ja przeczytałam, zachwyciłam się i ani razu nie sięgnęłam pisząc swój. No nie ma mowy, bo te miasta czym innym wygrywają. My z Krakowem historią konkurować nie będziemy. My zaproponujemy energię, my zaproponujemy patrzenie do przodu i my zaproponujemy coś, co w Krakowie, ja wiem, nie jest popularne. My jak mamy pieniądze, to wydajemy, bo cały czas jesteśmy w stanie, my mamy świadomość, że to się wkrótce skończy, że znowu coś się wydarzy i znowu okaże się, że zbieractwo stosowane banknotów i monet i akcji, no pewnie fajnie, skończy ale... się jak co 100 czy 30 lat w XIX wieku. Także po prostu mamy świadomość tej utraty, w związku z tym nie czekamy, że to się wydarzy i trudno, dzisiaj się bawimy. Ale muszę przyznać, że również na takie właśnie zabawy, no z jednej strony ludyczne, ale z drugiej jednak bardzo mocno też zakorzenione w przeszłości, no to najlepiej jest przyjechać tu. W zeszłym roku byłam na procesji Bożego Ciała. O rety, jak to wyglądało fenomenalnie, ale przecież wy ciągle macie paradę jamników. Rety, nie no, wymyśliliśmy tego.
Radio Kraków jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Otóż to, także po prostu, no te zabawy na ulicach i to, że na wesele można przyjść i co więcej, można przyjść, przecież to jest w dobrym tonie. Ja słyszałam od kolegów w barze, że tutaj, czym oczywiście krakowskim, że byłeś na weselu. Myślę sobie, kurczę, oni są wszyscy z jednej rodziny? Byli na weselu, rety, kotlety, tu cały czas takie ogromne imprezy weselne. Potem się okazało, nie no wiesz, w rocznicę wesela, tego wesela, no
Luciana,
to chodzimy, a jak, rydel taki jeden, to po prostu kto żyw na to wesele uderza, no bo to jest część po prostu...
tożsamości.
Tożsamości, otóż to, więc zazdroszczę, a jak?
Między biegunami.
Hanna Dzielińska dzisiaj w Radiu Kraków, Warszawa Nieprzewodnik. Zrobiliśmy już taki wstęp do opowiadania o miastach, nowoczesnego opowiadania. Ja powiem szczerze, że no, gdybym był wydawcą, który wpada na ten pomysł, no to trzeba mieć z tej perspektywy bardzo szeroko otwartą głowę na pomysły, bo to jest zupełnie inne opowiadanie. Ty, Haniu, mówiłaś o tym, że masz przewodników na półce mnóstwo, na przykład o Krakowie, pewnie o Warszawie również, a tutaj trzeba podejść do sprawy zupełnie było inaczej.
Tak, tutaj nie ma, w żadnym z tych nieprzewodników, nie ma daty, nazwiska, godziny otwarcia. Za to odpowiada Wikipedia, obecnie również AI. To nie ma żadnego sensu, żeby takie rzeczy zostawiać na papierze, z którym pójdziemy w miasto albo do którego będziemy wracać, bo też te nasze szkice, bo to są takie króciutkie felietony, szkice właśnie, dużo tutaj personalnego podejścia jest w każdym z tych nieprzewodników. One służą zajrzeniu, przynajmniej w Warszawie, za kulisy, zobaczeniu tego, czego nie znajdziemy w sieci, nie ma mowy, żebyśmy znaleźli to w sieci, dlatego że to jest wynik albo naszych refleksji jako kulturoznawców, tutaj właśnie ten krakowski przykład, albo naszych wrażeń i wrażeń naszych gości, to jest mój przykład z kolei, kiedy każdy, kto przyjeżdża do Warszawy i widzi ją po raz pierwszy, dla mnie jako przewodnika, dla mnie jako warszawianki, dla mnie jako później autorki książki, jest tak naprawdę największą wartością, bo on to miasto zobaczy oczyma, którymi ja nigdy na nie nie spojrzę. Ja mam tutaj doświadczenia, ja tutaj wszystkie etapy edukacji, jedne, drugie, trzecie studia. Nie mam tego świeżego spojrzenia, bo mieć nie mogę. Musiałabym wyjechać i wrócić. Tymczasem to pozwala też docenić to w przypadku właśnie takich miast, które ja lubię nazywać, no co, no przecież nie powiem, że brzydkie, miastami, które są wymagające, czyli takie, w których efekt wow, jak w Krakowie, nie jest gwarantowany. U nas trzeba właśnie zajrzeć pod podszewkę, u nas trzeba posłuchać, bo nie wszystko miasto pokazuje. To jest ta różnica Wiednia, Krakowa czy Paryża, które są no, bardziej oczywiste w odbiorze. Tutaj turysta nie zawsze potrzebuje narratora, nie zawsze ten przewodnik jest faktycznie niezbędny. Tymczasem w Warszawie... No to jest jednak tak jak w Rotterdamie czy w Berlinie, bardziej wymagające. To jest miejsce, do którego jeśli przyjedziemy całkowicie nieprzygotowani, to najzwyczajniej w świecie nie zachwycimy się. Co więcej, ono się nam nawet nie spodoba. Więc Warszawa nie ma zachwycić, tylko ma zafascynować. Może fascynować coś, co jest niepełne, no trudno, czasem też brzydkie i połamane. Mhm.
To mam wrażenie, że to jest trochę odpowiedź wydawnicza na social media, czyli na to, co dzieje się, bo to jest taki
storytelling,
opowieść o, nie?
Ale to jest komplement. O rety, aż mnie ciarki przeszły.
No bo to jest taka historia,
ja
która się...
ze social mediami jestem tak strasznie na innych, właśnie, na innym biegunie jestem zupełnie.
Ale nie, w internecie opowiadamy, tak? Szukamy nieoczywiste... Nawet się wpisuje taką frazę w internet, nieoczywiste miejsca w Warszawie, nieoczywiste miejsca w Krakowie.
No i teraz, czy one nadal są nieoczywiste, jeżeli wpisujemy tę frazę od 10 lat?
No tak, no.
To
no
niestety,
prawda, że nie.
Jest, to ja bym wolała jednak być na tym drugim biegunie, dlatego że tych historii ja w sieci nie pokazuję. Mhm. To są takie kulisy mojej pracy, to są tacy goście, którzy zobaczyli tę Warszawę i ich reakcja na nią, że chciałabym, żeby to zostało dla tych, którzy pójdą do księgarni albo sięgną po prostu po audiobooka, po e-booka, ale włożą wysiłek, a nie zadowolą się tym, żeby z TikToka w 15 sekund znać 15 nieoczywistych miejsc we Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku, bo ja nie prowadzę, ja w tej chwili zajmuję się, jeśli oprowadzaniem, to gości premium, a premium zaczyna się, dobra, tak śmiesznie powiem, od prezydenta w górę, czy tak jeszcze można? No można, można księżniczkę na przykład jakąś oprowadzić, tak, oprowadziłam japońską księżniczkę, ale chodzi o to, że ludzie, którzy chcą i bardzo im zależy na tym, żeby nawet podczas wizyty oficjalnej on nie musi oglądać miasta, nie musi go co więcej, nawet nie musi go nic interesować. Pójdzie na to zwiedzanie i w zasadzie następnego dnia pójdzie na jakieś inne, a skoro jest księżniczką, to już po prostu wszyscy się nim zajmują najlepiej. Tylko mi nie zależy na tym, żeby ten gość przyszedł. Ten gość ma z czymś wyjechać i on zapamięta tę Warszawę. I tutaj...
Jedną, dwie, trzy historie, te smaczki.
Historie, ale... No właśnie, one nie zawsze wystarczają, bo w tej chwili, kiedy... No my jesteśmy w radiu, ja uwielbiam radio, bo tu jest, trzeba jeszcze mieć coś do powiedzenia. Nie wystarczy to wyglądać. Natomiast ja bardzo uaktywniam inne zmysły. Czyli chodzi też o to, żeby posmakować, żeby ta śliwka w czekoladzie na języku została.
Wyjątkowo.
Żeby padło pytanie... Ale czy to można gdzieś kupić? Czy tylko ty to przynosisz i nic z tym później, nawet jak nam się ten smak spodoba?
Bo to jest z zasobów babci gdzieś.
Tak, ale też, no przecież, człowiek, na którego historii powstał film, na podstawie którego historii powstał film Nietykalni, film, który we Francji pobił Titanica. No ja prowadziłam tego właśnie autora książki i on powiedział mi od razu, przepraszam cię, nic nie zapamiętam. To jest 7 miasto w 5 dni. Ja mam tournée europejskie. Mówię, dobrze, trudno, daj mi szansę. W jedno miejsce go zabrałam, tylko że to było miejsce, gdzie jak weszliśmy, nic wyszukanego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Tam na dole jest galeria polskiego plakatu. Mhm. I on jak tam stanął, mówi, o rety, ja pamiętam, to jest przecież z teatru takiego jojowego w Paryżu, no bo tam się wychowywał. To pamiętam, to pamiętam. Wyszedł z naręczem plakatów. Czy on zapamięta? No on zobaczy. Więc to o to chodzi. Ta opowieść jest taka bardzo sensualna. Tutaj te inne zmysły też są niezwykle istotne. I ja prawdę mówiąc, dopiero kiedy spisywałam te moje opowieści, to do mnie w takiej całej swojej w sumie prostocie, bo tych zmysłów mamy więcej niż tylko słuch, dotarło.
Tutaj, Haniu, można powiedzieć, że wyczerpałaś temat i odpowiedziałaś Kubie na tę jego postawioną tezę całkowicie. Natomiast ja jeszcze chcę się od niej odbić, bo Kuba powiedział, że dzisiaj wpisujemy w wyszukiwarce, wrzucamy we jaja, pokaż mi 10 nieoczywistych miejsc związanych z Warszawą. I ja się tutaj nie zgodzę, bo właśnie te historie, które są wyrzucane przez te wyszukiwarki i tak dalej, one są bardzo powierzchowne. One ściągają te wyniki tylko z tych najbardziej popularnych stron, blogów. Natomiast nie wchodzą głębiej do sedna sprawy. I taka publikacja jak właśnie Twoja Warszawa, nie przewodnik, i tutaj dodajmy podtytuł dla turystów i mieszkańców, bo do tego będę chciał dalej przejść, no jest po prostu publikacją, można powiedzieć, w punkt. Tak samo
to
jak
bardzo się cieszę, że literatura
miasta
nie umrze.
No właśnie, naprawdę. Ale ja mam do ciebie, Haniu, takie pytanie, bo ty funkcjonujesz też w Warszawie i w ogóle w świecie, można powiedzieć, tym około turystycznym, przewodnickim, jako Hanka Warszawianka. Bardzo jest to takie, powiedziałbym, nośne, łatwe do zapamiętania, no ale właśnie. Jak Warszawę odbierają sami warszawianie, warszawiacy czy warszawiaki? No bo takich ludzi też pewnie miałaś okazję po swoim mieście oprowadzać i po ich mieście. Bo ja mam pewne doświadczenia z Krakowa. I to są doświadczenia typu, kurczę, mieszkam tu od urodzenia, albo mieszkam tu 30 lat.
I nie byłem w Nowej Hucie.
I 3 lata nie byłem na rynku głównym. Nie wiem, jak wygląda teraz plac centralny, plac gdzieś tam na Stawach po rewitalizacji i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda w Warszawie?
Z racji tej różnicy historycznej, czyli u was tkanka i materialna, i ludzka zachowała się po wojnie, a u nas nie, to oczywiście proporcje tych Krakowian, których możemy zabrać i oni mają opowieści dziadków i pradziadków, do tych, którzy przyjechali 3 miesiące temu, poszli na studia i właśnie chcą też stać się lokalsem, jest inna niż u nas oczywiście, ale dla mnie, dziękuję za to pytanie, bo mieszkańców ten dopisek dla mnie był nawet ważniejszy niż turystów, dlatego że my jesteśmy cały czas na miejscu, czy my krakowianie, czy my warszawianie, czy my gdańszczanie. I docenienie świata bez docenienia własnego miasta jest, no, przykre może, tak najdelikatniej mówiąc. Ja od pierwszego tygodnia oprowadzania jako przewodnik, od pierwszego tygodnia pracy oprowadzałam warszawiaków. I to było trudne, bo każdy przynosił swoją Warszawę, a z drugiej strony ja bez tego nie stałabym się tak świetną, trudno powiem to, przewodniczką po Warszawie, bo moja Warszawa składa się z 3 milionów Warszaw każdego, kto u mnie był. Warszawa oficjalnie liczy 1 800 000 mieszkańców, faktycznie jest nas dużo więcej. Natomiast tutaj są zawsze te opowieści prywatne, indywidualne. Czasami dzięki temu, że właśnie na moich spacerach to nie tylko ja. Dzisiaj jest inaczej, ja tutaj muszę mówić, ale na moich spacerach, o dziwo, również słucham. Jest przestrzeń na swoje opowieści, które przyniosło się na przykład takie, że kiedy miałam 7 lat, pierwszy tydzień września, no i tutaj idę z mamą do pracy, dom braci Jabłkowskich, to jest taki słynny warszawski dom handlowy, jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej niemalże, i spadł na nas neon. Tutaj neon firmy alkoholowej, nie będziemy produkt placementu robić, ale ta pani zapamiętała, bo szła się z mamą ukryć w tej jej pracy, mama właśnie u Jabłkowskich była zatrudniona i zapamiętała z tego początku wojny, dzisiaj wiemy, co było później, to, że spadł neon. Ona się wystraszyła, neon był wielki, pomarańczowy, czerwony. Tej pani już nie ma z nami. Pani Wiesia zostawiła mi tę opowieść i zamiast mówić o tym, że tu bomba na zamek, tu na coś, to są bezosobowe historie. Mhm. Powyżej pewnej liczby, no to już będą tylko liczby. To nie będzie, tam serca będzie znacznie mniej, będzie trudniej się z tym utożsamić. Więc warszawianie i warszawiacy i warszawiaki są dla mnie ważni i w Krakowie też ci, którzy tutaj na miejscu mogą dorzucić swoje opowieści, oni z mojej perspektywy, ja mam też duże doświadczenie dziennikarskie, więc może to jest tylko pytanie, gdzie przyczyna, gdzie skutek. Ja lubię ludzi i lubię słuchać ludzi, więc to są opowieści utkane tak naprawdę i taka jest też struktura tej książki. To znaczy najpierw jest zawsze jakaś opowieść osobista, nieosobista, bo to są moje zawodowe albo reporterskie, albo właśnie kogoś, kto przyjechał, był osobliwym gościem, no bo nie wiem, agentem FBI czy coś takiego. I dopiero później dochodzimy do prawdziwego tematu, takiego już historycznego, ale też społecznego, bo tutaj nie ma zabytek. Tutaj są na przykład takie tematy jak zmyłki, pomyłki, czyli jak mówi większość warszawiaków, a tymczasem norma językowa jest zupełnie inna. Jak zapłacić mniej za taksówkę, używając właściwego określenia takiego lokalnego niektórych miejsc w Warszawie, a stary taksówkarz będzie wiedział, że no jak mówi inaczej, dobra, to tam zapłaci, bo przecież nie stąd. Także to są takie tak naprawdę na pewno nie jest to książka dla historyków wyłącznie. Oni to nawet, oni na popularyzatorów patrzą z góry jeszcze, ale my jesteśmy bardzo ważni. Także tutaj te Warszawy i Krakowy i Wrocławie i Gdańska, Gdański, wszystkie miasta. Gdański, Boże, co za forma, przepraszam, w radiu jesteśmy. Miasto składa się z mieszkańców. Turysta jest chwilę. Bardzo chcemy, żeby został na dłużej. Jak zostanie z nami i zostanie lokalsem, to chwała mu. Ale no i wtedy oczywiście my przewodnicy przypisujemy sobie wtedy zasługi, że to dzięki nam, to dzięki nam. Prawdą jest, że ci, którzy dopiero świeżo pojawili się w jakimś mieście, z moich obserwacji tak wynika, dużo chętniej pójdą z przewodnikiem. Oni się nie wstydzą. A ci, którzy mieszkają długo, w Warszawie jest to samo. O rety, ja tu mieszkam całe życie. Nigdy nie weszłam do tej kamienicy, gdzie rzecz się dzieje, na Mokotowskiej w centrum Warszawy. Mówi nobliwa pani, która patrzyła na początku z góry, bo uznała, że no czego ona się o własnej ulicy dowiedzieć może. No jednak może. Więc to są inne zupełnie perspektywy, inne opowieści.
Między biegunami.
Program Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Dzisiaj w Warszawie, a przewodniczką naszą po stolicy Hanka Warszawianka, Hanna Dzielińska, autorka publikacji Warszawa, nie przewodnik dla turystów i mieszkańców. Hania, powiedziałaś w naszym poprzednim wejściu na koniec, że to jest taka radość dla przewodnika, jeżeli osoby, które się oprowadzało, wracają potem do tego własnego miasta, w twoim przypadku do Warszawy. No właśnie, jak to się robi, będąc przewodnikiem, żeby turysta, który przyjeżdża tylko na chwilę, chciał wrócić właśnie do tego miasta, do tej Warszawy twojej?
Brutalna prawda jest taka, my po prostu musimy nie kończyć opowieści, bo jak usłyszą całą, to już nie mają po co wracać. Ale ja to przekładam też, to jest efekt też tego, jak ja zwiedzam. Oczywiście żałuję, jeśli będąc gdzieś, nie mogę zobaczyć wszystkich miejsc, które bym chciała. Ale przecież to jest taki pretekst, tylko że od razu wychodzę z założenia, mówię, no to ekstra, to ja mam pretekst, bo teraz na mojej liście są już miasta i państwa, których jeszcze nie widziałam, bo mówię, jak ciągle będę wracać, to jednak nie zdążę do końca życia całego świata objechać, ale potem, no dobrze, miałaś tak robić, myślę sobie, ale przecież to jest miejsce, które bardzo chciałaś zobaczyć, albo właśnie jest jakimś punktem odniesienia w tej chwili, na przykład dla muzealników. Tutaj myślę o niektórych muzeach, czy belgijskich, czy holenderskich, takich medycznych, bo to jest też ciekawe, jak pewne tematy wchodzą nagle do narracji i my jako przewodnicy musimy też je zasysać, musimy się też z nich troszeczkę, nomen omen, doktoryzować, tak jak z tej medycyny, bo po prostu one też wkrótce będą atrakcyjne, czy już się stają i nie możemy też poza obiegiem być. W związku z tym nie dajemy wszystkiego, co wiemy, to jest bardzo istotne, ale też Kraków i Warszawa tutaj leżą na dwóch biegunach, więc ja sądzę, że do Krakowa wracać jest bardziej oczywiste niż do Warszawy, tak z perspektywy kogoś, kto jeszcze nie był. Bo właśnie Warszawa ma najtrudniej z przyciągnięciem po raz pierwszy. I to jest po prostu obserwacja, którą mam już od bardzo dawna. To znaczy PR, jaki my mamy, miasta, w którym się zarabia, a potem się wraca bawić do siebie, miasta, do którego się pojechało na studia i w zasadzie to cały czas się o nim mówi Warszawka. My, Warszawka, denerwujemy się na takie określenie. Tutaj żartuję sobie, że my, Warszawka, o nie. Więc tak naprawdę, jeśli już ktoś przyjedzie do Warszawy, i to jest zupełnie niezwykłe, to się okazuje, że on chce wrócić, bo się nie spodziewał niczego, a to oznacza, że zaplanował 1 czy 3 dni, a powinien być 7. I to jest, Kraków ma bardzo wyrazistą tożsamość. Warszawa jej nie ma takiej jednorodnej tożsamości, a więc też jednorodnego przekazu, co z kolei sprawia, że my dopiero teraz uczymy się przekuwać to w siłę. Warszawa jest zagadką. Ludzie, oczywiście Polska ma określoną opinię o Warszawie, ale cudzoziemcy nie. Kraków wiadomo, że jest piękny, że będzie trochę jak w Wiedniu, że będzie królewsko i tak dalej. Warszawa, no nie wiadomo w zasadzie.
Nie wiadomo, czego się spodziewać.
Czyli ta enigma, ta tajemniczość, to może być wabik i my sami nie potrafimy tego określić. Warszawa szuka tych określeń miasto kontrastów. No przed chwilą, nie wiem, o jakimś innym mieście w Polsce widziałam miasto kontrastów, nie wiem, 60-tysięcznym. I miastem kontrastów można nazwać przy odrobinie dobrej woli każde miasto na świecie. Tymczasem ta zagadkowość, ta niedookreśloność w zasadzie chyba jest siłą, która najbardziej przyciąga, ale dopiero my ją przekuwamy później właśnie na to, że przyjechałeś na 3 dni, no to świetnie, nigdy się więcej nie spotkamy i wtedy gość mówi, że no co ty, ja teraz to muszę przywieźć mamę, ja teraz to muszę przywieźć, to jest świetne, że ludzie przyjeżdżają na przykład w celach biznesowych, a potem mówią i to świadczy o tym, że no to naprawdę ich ruszyło. Jeśli chcą bliską osobę przywieźć, bo chcą komuś, kogo kochają, kto dla nich jest ważny, pokazać to miasto, do którego pojechali z walizką i w biznes klasie na konferencję na 3 godziny, a potem godzinę trzeba spędzić przewodnikiem.
Tak myślę właśnie o tej wyjściu do oglądania Warszawy. Powiedziałaś, że obcokrajowcy, jasne, my jako studenci chcemy stamtąd wyjechać, ale mam wrażenie, że w Polsce się zmienia to podejście też do tego zwiedzania Warszawy, że to nie tylko wycieczka w 8 klasie szkoły podstawowej, bo tak było akurat.
To jest tak, kiedy 18 lat temu, teraz już będę taką nestorką, kiedy 18 lat temu organizowałam spacery dla warszawiaków, to średnia wieku była 1000 lat. No dobra, w Warszawie to 100. A później nagle, nic się nagle nie dzieje. To jest też nasza duża zasługa. Zaczęła się moda na miasta. Nie wiem, czy tylko Warszawę. Na pewno we Warszawie pojawiło się mnóstwo osób, które z jednej strony oferują możliwość zobaczenia Warszawy z jakąś swoją narracją, ale też zaczęli doceniać sami mieszkańcy, że może jednak ta urbanistyka i to miasto to jest ciekawe. To niestety, ja tak obserwuję, że my mamy kompleks niższości cały czas. Doceniamy, jeśli zostaniemy z zewnątrz docenieni, co jest trochę słabe, ale w tym wypadku akurat to była taka fala. Tutaj w Niderlandach było, potem w Niemczech, odkrywanie swojej lokalności. Pandemia tutaj też nie przeszkodziła. O nie, jak bardzo pandemia pomogła w poznawaniu własnych okolic. Co więcej, ja zrobiłam 60 spacerów międzymiastowych. Warszawa-Rzym, Warszawa-Kraków, Warszawa-Melbourne i Tykocin, i Langwedocja. Zawsze na 2 głosy, 2 przewodników. Co więcej, we Włoszech w tej chwili jest Ministerstwo Lokalności, a w knajpach jest napisane, które danie, które produkty są z której wioseczki wokół, nie dalszej niż 50 czy 60 kilometrów. Także tak, to prawda, zmienia się ta perspektywa. My chcemy być...
Wraca duma.
Hiperlokalni. Wraca duma, to muszę się zastanowić, bo mnie to, mi tutaj się lampka zapala, żeby ona w taki
nie przerodziła się
w nacjonalizm i taki talibanizm lokalny, że po prostu ja jestem z Mokotowa, to ciebie z Żoliborza, to tam po prostu w łyżce wody utopię. Tak, może i dobrze niech wraca, tylko znowu, żebyśmy, my działamy na ekstremach. Nasz naród po prostu jest albo czarny, albo biały, a ta szarość, ja to niedawno odkrywam też ją, ale ona jest też wartością.
No dobrze, ale ja tutaj tego słowa użyłem, będę się bronił troszeczkę, w takim znaczeniu, że o to też się chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy, bo niestety czas nas nagli w programie Między Biegunami. My chyba za mało jesteśmy dumni jako Polacy, jako krakowianie, warszawianie, mieszkańcy własnych miast, z tego, jak zmieniła się Polska, jak zmieniły się nasze miasta w ostatnich... My jesteśmy tym pokoleniem przełomu i ja widzę ogromny skok cywilizacyjny, całkowicie. Wczoraj rozmawiałem z fryzjerem, na którego trafiłem troszeczkę przypadkowo. Chłopak rocznik 2005, no i on nie zna tych czasów, lat 80., 90. I ja mu opowiadałem o tym wszystkim I on mi podziękował, to ja mu powinienem podziękować na koniec za usługę, fajnie wykonaną, ale on mi podziękował za tę rozmowę. Ja byłem trochę w szoku, bo on już wychowuje się na rolkach. Oczywiście chłopak jest świadomy, stara się szukać gdzieś tych źródeł, ale jednak ten internet dzisiaj po prostu to młode pokolenie nam wychowuje, także historycznie, także gdzieś tożsamościowo. I ja uważam, że my jesteśmy za mało dumni, bo my zrobiliśmy przez ostatnie 30 lat ogromny skok cywilizacyjny. Czy takie podobne odczucia towarzyszą szczególnie turystom, obcokrajowcom, czy właśnie tym VIP-om, których oprowadzasz?
Każdy mój gość jest VIP-em, tak go traktuję, ale ja się do czegoś innego odniosę. Jak pięknie powiedziałeś, że to jest już końcówka, bo czas nagli. Toż ja, warszawiakom moim mówię, a wiecie, pośpiech uwłacza. Tak mówią w Krakowie. Więc odpowiadając, tak odniosę się. Oczywiście duma jest ważna, tak my sami siebie nie doceniamy. Tak, dużo łatwiej nam się samym docenić, jeżeli ktoś z zewnątrz powie, rety, co wy tutaj zrobiliście w zeszłym roku? Tydzień z bardzo ważnym człowiekiem z Południowej Afryki. Republika Południowej Afryki. On powiedział, że chcieliby być jak Polska, bo nie ma innego kraju na świecie, który w 35 lat tak radykalnie zerwałby z przeszłością, jednocześnie o niej pamiętając, ale wizualnie, technologicznie to nic wspólnego dzisiaj z tą Polską sprzed 40 lat, której on nie znał. On patrzy na nas z bardzo dalekiej perspektywy i on chce być Polską. Mówi, my dzisiaj przeżywamy wasz 4 czerwca 89, bo my dzisiaj zmieniamy prezydenta. To było w zeszłym roku, przełom czerwca i lipca. I mówi, i skonfrontowaliśmy właśnie, jak te pierwsze lata wyglądały. Mówi, my się z tym borykamy. My właśnie w tej chwili patrzymy na Polskę, dlatego że to jest tak fenomenalny przykład i punkt odniesienia, że się da, że to nie jest tak, że jak jest 38 milionów ludzi, no to po prostu to musi potrwać wymiana pokoleń i tak dalej. Nie, jest jeszcze drugi przykład. To właśnie a propos tej generacyjności tego pokolenia młodszego. Władze Warszawy wiele lat, ja myślę, że dalej troszkę tak mają, lubiły być porównywane i lubił takie określenie, o, Warszawa to taki nowy Berlin. Jak ja to powiedziałam warszawiakom lat 20 czy 20 parę, mówię, no chyba żartujesz, to Berlin powinien teraz być nową Warszawą. To jest dla nich komplement, bo oni pewne problemy mają, których my nie mamy, więc oni się teraz niech od nas uczą. Już nie chcemy być nowym Berlinem. Teraz Berlin ma aspirować, żeby zostać nową Warszawą. My zrobiliśmy nieprawdopodobny skok. Tak, i ja go dostrzegam tylko dzięki tym osobom, które przyjeżdżają, zachwycają się, mówią, to jest niemożliwe, żeby autobusy nie dość, że przyjeżdżały w ten dzień, kiedy jest napisane, to jeszcze o godzinie, która jest tutaj w harmonogramie, to jest absolutnie wykluczone. Tak mówią Włosi. Oni nie wierzą, że można podawać minuty i to działa.
Drodzy Państwo, mamy sobotnie popołudnie. To jest jeszcze moment, żeby jednak wyskoczyć do stolicy dzisiaj, zostać do niedzieli i zobaczyć
ewentualnie
właśnie
wyskoczyć na Kraków, że tak powiem. Tudzież tak, na swoją dzielnicę. Poznawajmy lokalnie.
To, co niedaleko. Hanna Dzielińska była w studiu Radia Kraków, gościem programu Między Biegunami. Bardzo dziękujemy.
A Państwu życzymy spotkać na swojej drodze przy poznawaniu Warszawy
takiego przewodników.
Właśnie przewodnika, przewodniczkę jak Hania, Hanka Warszawianka.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak. Do usłyszenia.
Między Biegunami.